Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja, w trakcie której w każdą niedzielę w Radiu Zachód wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś bohater będzie jeden, ksiądz prałat Witold Andrzejewski. Jesteśmy na żywo na placu przy Gorzowskiej Katedrze, gdzie dobiegają końca uroczystości związane z odsłonięciem pomnika księdza prałata. Z nami gość, dr Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ksiądz prałat Andrzejewski, kapelan Solidarności w czasie stanu wojennego, osoba, która organizowała pomoc nie tylko duchową, ale i także tą, powiedzmy to wprost, materialną dla rodzin osób internowanych. Pielgrzym Niepodległości, organizator pielgrzymek na Jasną Górę i tak dalej, i tak dalej. Osoba, której życiorysem można by wiele osób obdzielić.
No, na początek powiedzmy chyba też najważniejsze, duszpasterz akademicki, bo to jest niezwykle ważna część jego życia, jego działalności, a dzięki której tak naprawdę jest, myślę, bardzo dobrze znany. Rzeczywiście życiorys niezwykle bogaty, życiorys niezwykle ciekawy i pewnie mogący być kanwą nie jednego filmu biograficznego. Przypomnijmy, że nie tylko kapłan, bo kapłanem był dopiero później, najpierw był między innymi aktorem. Doskonale zresztą znany społeczności Gorzowa Wielkopolskiego, grał tutaj w miejscowym teatrze, wiele ról na jego koncie. Jak sam powiedział, teatr zawsze do końca życia pozostał jedną z miłości jego życia. No a potem kapłan, który od samego początku bardzo mocno zaangażował się w współpracę z młodzieżą, to między innymi wpływ zarówno ojca Huberta Czumy, jak i ojca Ludwika Wiśniewskiego, którzy go uczyli, formowali, którzy byli dla niego wzorem, więc tutaj tą młodzież akademicką przygarnął do siebie i kształtował.
A dlaczego właśnie tutaj w Gorzowie to duszpasterstwo akademickie nabrało tak wielkiego wymiaru? Czy tylko i wyłącznie charyzma księdza Witolda, to, że był osobą bezkompromisową, to, że był przewodnikiem duchowym dla późniejszych ministrów, premierów, marszałków Sejmu?
No tak, akurat taka osoba tutaj, można powiedzieć, znalazła w grono gorliwych współpracowników spośród tej młodzieży, zaraził ich praktycznie tą polskością, tą walką, tą niepodległością i rzeczywiście gromadząc ich wkoło siebie w tym duszpasterstwie. Co ważne, proszę pamiętać, że nie wszyscy byli blisko Kościoła, natomiast wszyscy mieli prawo wypowiadać się, wszyscy mieli prawo przedstawiać swoje argumenty, dyskutować, spierać się, ale wszystko było tutaj wolne i zupełnie inne od tego, co było w świecie zewnętrznym. Więc oni do niego garnęli, uczyli się, dokształcali, a potem do tego potem mogli uczestniczyć w budowie tej nowej, wolnej Polski, ponieważ tutaj jakby to ziarno zasadzone zaczęło wydawać po prostu owoce.
Gdy wsłuchać się w kazania księdza Witolda Andrzejewskiego, czy też późniejsze wywiady, już po 1989 roku wywiady z nim, on dość często opowiadał o skali inwigilacji wobec niego ze strony Służby Bezpieczeństwa. I jak to nazwać? Bo często tak mówił, że jego obserwacja to byli ludzie beznadziejnie głupi, tacy, którzy popełniali szkolne błędy. Czy jak nazwać tę jego postawę? Bagatelizował zagrożenie, które było realne, no bo wiemy na przykład o próbie uszkodzenia jego samochodu, tak by spowodować wypadek.
Słowo bagatelizować z pewnością jest tutaj nie na miejscu, natomiast pamiętajmy, że na samym początku jego posługi kapłańskiej Służba Bezpieczeństwa jakby wyczuła, że mają do czynienia z kapłanem absolutnie nietuzinkowym, z kapłanem, który będzie rodził dla nich ogromne kłopoty, z kapłanem, który ma niezwykłą charyzmę, mówi szczerze i prawdziwie, prosto w oczy, w związku z tym przyciąga do siebie ludzi. W związku z tym już na samym początku kapłaństwa chciano go bezprecedensowo zniszczyć, a mianowicie rozpowszechniając chociażby materiały pornograficzne na jego temat, nie tylko w Gorzowie Wielkopolskim, a też w Szczecinie, we Wrocławiu, w Poznaniu. W związku z tym to, jak sam mówił o tym, prawie go po prostu złamało, ale nie dał się. Jego oczywiście, jego wiara, jego zawierzenie Matce Boskiej, jego niezłomność spowodowały, że nie ugiął się. Jak to przeszedł, co najważniejsze było, nie uwierzono w to. Był na tyle autentyczny, tak prawdziwy, że po prostu w to nie uwierzono i to dało mu siłę do tego, żeby walczyć. Jak mówili funkcjonariusze gorzowskiej bezpieki, był najbardziej inwigilowanym księdzem po biskupach.
Wróg numer jeden.
Praktycznie tak. Praktycznie tak. Proszę pamiętać, że formował ludzi, którzy zaczęli za chwilę odgrywać ważną rolę w ruchu Młodej Polski. Potem w rodzącym się Związku Solidarność. Potem również w strukturach ruchu Młodzieży Niezależnej czy ruchu VIP. To byli ludzie, którzy tam grali pierwsze skrzypce, byli takimi prowadzącymi. I to wszystko dzięki księdzu Witoldowi. W związku z tym próbowano go za wszelką cenę zniszczyć, zastraszyć. On się nie dawał. Czy oni byli głupi? Tutaj by nie do końca, jako osoba, która bada środowiska służby bezpieczeństwa, bym się zgodził. On po prostu był dla nich za trudny. On po prostu był dla nich nie do ogarnięcia. Nie miano na niego haków po prostu. Swoją postawą, swoim życiem, swoją działalnością nie dawał postaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób go podejść. I to prowadziło do tego, że oni nie mieli jak. Proszę pamiętać, że pomimo tego, że chcieli, nie udało się im w bezpośrednie otoczenie księdza wprowadzić jakichkolwiek osobowych źródeł informacji, czyli mówiąc wprost agentury. Były osoby w duszpasterstwie obok, były osoby, które uczestniczyły, ale nie te, które były bardzo blisko księdza i które mogły w jakiś sposób mu zaszkodzić. A oczywiście Służba Bezpieczeństwa starała się robić wszystko, żeby mu zaszkodzić.
I tutaj mamy doskonały symbol tych duchownych, którzy pokazywali nam, że Kościół w czasach PRL-u to nie było tylko to wsparcie organizacyjne dla środowisk antykomunistycznych, ale po prostu formacja przewodnicy duchowi.
Proszę pamiętać, że to był ksiądz Witold Andrzejewski, zresztą nie tylko on, bo tutaj najbardziej oczywiście się nasuwa nam postać księdza Jerzego Popiełuszki, którzy po prostu przychodzili, rozmawiali, dyskutowali, pokazywali młodzieży. Często poświęcali swój jakiś czas na to, żeby porozmawiać im indywidualnie, pomóc w jakichś trudnych rozterkach, czy duchowych, czy materialnych. Bywało bardzo różnie, przecież to jest bardzo ciężki czas, a on mimo wszystko nigdy nie powiedział nie. Zawsze słuchał z uwagą, zawsze był na ludzi otwarty. W związku z tym to powodowało, że ci ludzie do niego lgnęli.
Podczas tych dzisiejszych uroczystości wielokrotnie usłyszeliśmy, ksiądz prałat Andrzejewski wielkim patriotą był. W tym krótkim zdaniu tak naprawdę zawarte jest wszystko.
Ja myślę, że najbardziej też zawarte to jest jedno zdanie, drugie to jest tytuł naszej wystawy. Pielgrzym Niepodległości. To jest cała droga, całe życie człowieka, który poświęcił na to, żeby opowiadać o tej Polsce, walczyć o tę Polskę, aktywizować młodzież, zachęcać ją, ale nigdy nie tracąc również z oczu Boga i wiary.
Dr Sebastian Ligarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w IPN-ie w Szczecinie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A w audycji Historie pisane na nowo pozostajemy oczywiście przy temacie dzisiejszych uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Kilka lat temu w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podczas kazania mówił tak.
13 grudnia władze naszego państwa wydały wojnę narodowi. W obronie swojej władzy. Ale czy tylko? Rzucono przeciw nam około 100 tysięcy funkcjonariuszy, 70 tysięcy żołnierzy i około 30 tysięcy milicjantów. Plus kilkanaście tysięcy esbeków. Do opanowania polskich miast wykorzystano 500 wozów bojowych piechoty, 9 tysięcy samochodów służbowych, kilka eskadr śmigłowców oraz samoloty transportowe. Na ulicach pojawiło się prawie 1500 czołgów, a w ramach obrony przed Solidarnością powołano partyjne oddziały samoobrony. Wchodzący w ich skład działacze PZPR-u otrzymali w sumie kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni palnej. Zginęło, według oficjalnych danych, od 90 do 100 osób. Zaczęły się masowe represje i nękania Polaków. Wprowadzono godzinę milicyjną. Iluż ludzi umarło, bo nie można było zadzwonić na pogotowie. Aresztowania i internowania. W obozach internowanych umieszczono około 10 tysięcy opozycjonistów. Aresztowano olbrzymie ilości ludzi. To były 3 lata więzienia. I stało się coś dziwnego. Część tych nieujarzmionych rzuciła się do podziemia. Mimo wyroków, mimo grozy, mimo śledztw zaczęto wydawać bardzo wiele pism podziemnych. Pamiętamy te świece w oknach, które paliliśmy. Ojciec Święty kazał w oknach Watykanu zapalić taką świecę, a nawet prezydent Reagan w Białym Domu. Noszono oporniki w klapach. Pamiętamy te nasze spacery po ulicach w godzinach, gdy nadawano dziennik telewizyjny. Siostry i bracia, dzisiejszy dzień woła o jedno. Nie traćcie nadziei. Dzisiejszy dzień przypomina nam to jakże ważne wołanie. Macie być ludźmi wolnymi, a nie niewolnikami. A jak przypominał nam to ciągle błogosławiony Jan Paweł II, wolność się nieustannie zdobywa. Bądźmy więc ludźmi wolnymi.
Historie pisane na nowo.
Dziś, przypomnę, jesteśmy przy Gorzowskiej Katedrze, gdzie dobiegły końca uroczystości związane z odsłonięciem pomnika księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Ksiądz Witold urodził się 5 kwietnia 1940 roku w Kownie. W latach 80. był kapelanem Gorzowskiej Solidarności. 13 grudnia 1981 roku z ambony odczytał list protestacyjny wszystkich proboszczów miasta skierowany do władz komunistycznych. W tym liście potępiono stan wojenny. W latach 80. odprawiał mszę za ojczyznę w Gorzowskiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową, podczas których głosił patriotyczne kazania. Współorganizował pomoc rodzinom skazanych i internowanych, odwiedzał ich w więzieniu. Został inicjatorem i organizatorem pieszych pielgrzymek do Częstochowy, zwany był dzięki temu pielgrzymem niepodległości. Jego doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie postawiły go jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Dziś w swoim kazaniu biskup Tadeusz Lityński o prałacie Andrzejewskim mówił po prostu: wielki patriota.
Jak to się stało, że dzisiaj tu pod Białym Krzyżem, który dla Gorzowa jest symbolem modlitwy za ojczyznę, pamięci o prześladowanych członkach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ludzi związanych z opozycją antykomunistyczną, jest dzisiaj odsłaniany jego pomnik. Czy dlatego, że był aktorem, wikariuszem czy proboszczem, czy pełnił, dlatego, że pełnił posługę sakramentalną, uczestniczył w ważnych wydarzeniach w naszym życiu. Dzisiaj pragniemy wspomnieć, przywołać i zauważyć, a dzięki pomnikowi to będzie możliwe także i w nadchodzącym czasie, osobę księdza prałata. Odszedł w 2015 roku w styczniu, pozostawiając trwały ślad przed Bogiem dzięki modlitwie, bo modlitwa żłobi skałę, ale nade wszystko dzięki słowu i obecności w trudnych momentach historii naszej ojczyzny, naszego miasta i przecież wielu z nas. Kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, pragniemy zauważyć, że różne były drogi do niepodległej, także po 1989 roku, po upadku systemu totalitarnego. To jedną z tych dróg była droga posługi kapłańskiej i patriotycznej księdza prałata. Kiedy zastanawiałem się nad jego patriotyzmem, nad źródłem miłości do naszej ojczyzny, którą nieustannie podkreślał i starał się innym dawać o tym świadectwo w swojej pracy duszpasterskiej, społecznej, to nie bez znaczenia był fakt, że jego ojciec, oficer Wojska Polskiego, został zamordowany w Charkowie. To pozostawiło trwały ślad jako testament do spełnienia, miłość do ojczystego domu. I gdyby szukać jakiegoś wspólnego motywu działania i kapłańskiej posługi księdza Witolda jako katechety, wikariusza, przewodnika pielgrzymki, wykładowcy seminaryjnego, kapelana Solidarności, niepokornego kapłana, który słowem i modlitwą, działalnością wspierał środowiska niepodległościowe i ruch Solidarności, to można było zawsze zauważyć to poczucie pewnej misji. Realizował kapłaństwo z poczuciem pewnej misji, pośrednika między Bogiem a człowiekiem, światem. Pragnął budować Kościół Chrystusowy przez modlitwę i kult religijny, który sprawował, ale miał też poczucie pełnienia misji ewangelizacji świata, takiego działania, aby człowiek nie uległ totalitarnej ideologii. On czuł potrzebę tworzenia wspólnoty, nie przez rządzenie czy przepowiadanie jako siebie, jako wodza i przywódcę, lecz przez posłuszeństwo wobec Ewangelii naszego Pana. Realizował w praktyce scalanie wewnętrzne Kościoła, czyli starał się prowadzić ludzi do Boga mimo zewnętrznych wielu przeszkód. W tej misji społecznej był człowiekiem, który niósł nadzieję. Szczególnie to się ujawniło w okresie stanu wojennego. Miał świadomość, że Kościół zanurza się z jednej strony w boskości, a z drugiej strony w historii czasem dramatycznej konkretnego człowieka. Życie wiary i życie modlitwy, posługa duszpasterska i tworzone więzi religijne zakorzeniające w Bogu, który jest miłością i miłosierdziem, prowadziły go do misji jednania braci i sióstr z Bogiem i między sobą. Miał świadomość, że wówczas mówił do nas i za nas jako społeczny głos Kościoła, środowisk opozycyjnych, nie godzących się na totalitarny system. Był takim animatorem, bardzo wówczas potrzebnym budowania pokoju społecznego. To było jego wielkie pragnienie budowania jedności społecznej i narodowej. Msze święte za ojczyznę, a w nich tak częste wołanie o pokój, o sprawiedliwość, o godność człowieka. To dzięki księdzu prałatowi tak często można było usłyszeć słowa poezji naszych wielkich wieszczów narodowych, a szczególnie ulubionego Zbigniewa Herberta. I dlatego też życie księdza prałata, jego kapłaństwo należy do sfery osobowej, nierzeczowej. Relacja osobowa jest zatem z istoty relacją społeczną. I na tym polega istota społeczności, a zarazem istota kapłaństwa. Tak wielu gorzowian i nie tylko było w serdecznej relacji z księdzem prałatem, który się z nami i za nas modlił, który za nas z odwagą publicznie zabierał głos, dopominając się prawdy. W dniu 4 października Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił na dzień 19 października Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że do nich w tym okresie minionym należał również świętej pamięci ksiądz prałat Witold. I może właśnie obecność tutaj, przy tej katedrze, w Gorzowie, ta zewnętrzna, w tym pomniku księdza prałata, w tym zewnętrznym znaku, przy tym białym krzyżu, będzie dla nas i gości odwiedzających Gorzów inspiracją do odsłaniania prawdy wpisanej w dzieje naszej lokalnej społeczności. Odpowiedzi na pytanie o naszą obecność w drodze do niepodległej ojczyzny i naszą służbę dla niepodległej.
Oddajmy teraz głos samemu księdzu prałatowi Witoldowi Andrzejewskiemu. Tak, w wywiadzie udzielonym kilka lat temu mówił o duszpasterstwie akademickim w Gorzowie.
Między innymi tu w Gorzowie stworzyłem duszpasterstwo akademickie. Sam zresztą jako student świecki byłem w duszpasterstwie akademickim w Łodzi u ojca Czumy. Cały czas z duszpasterstwem akademickim byłem w kontakcie. Dlatego byłem przygotowany, może nie tyle przez seminarium, ile właśnie przez działanie w duszpasterstwie akademickim. I zaczęło się tu od razu gromadzić stopniowo niewiele, a potem coraz więcej młodych ludzi, ponieważ stworzyliśmy tu im przestrzeń wolności, gdzie można było pytać, rozmawiać, szukać. Tu nie było pytań tabu, tu nie było żadnych tematów zabronionych. I tu mówiło się o rzeczach, których nigdzie indziej mówić nie było wolno. W związku z tym w tamtych latach do młodzież ciągnęła jak niedźwiedź do barci. Dlatego tu od razu zmogło się też i zainteresowanie bezpieki. Ja tu zastosowałem dość sprytny manewr. Wszystko robiłem oficjalnie, skłamałem wszystko, bo na przykład bibuły nie rozdawałem oficjalnie. I tutaj mieliśmy dobrze rozpracowaną sieć kolportażu, która nigdy nie wpadła. Znaczy bezpieka domyślała się, że to idzie od nas, ale nie potrafiła jakoś na szczęście złapać nas za rękę. Pomijając już takie drobiazgi jak podsłuch telefoniczny, który był 24 godziny na dobę, jak zakaz przekraczania granic PRL-u we wszystkich stronach, ja nawet do NRD nie miałem prawa wyjeżdżać, kiedy wszyscy inni mogli na dowód osobisty. Ja poszedłem, że mi bili pieczątkę, to wbili mi pieczątkę do tego dowodu i natychmiast drugi urzędnik wziął i drugą pieczątkę wbił, anulowaną. Powszech to było ładnie wyglądało nawet. Potem ktoś mi ten dowód ukradł, nie wiem czy celowo, czy nie, bo pokazywałem go wszędzie jako dobry przerywnik do wcipu. To wszystko się działo. Myśmy tutaj w duszpasterstwie akademickim naszym rzeczywiście budowali chrześcijaństwo we wszystkich wymiarach życia ludzkiego. A więc nie tylko życia modlitewnego, liturgicznego, ale także w wychowaniu historycznym, patriotycznym. Na przykład prowadzenie niezależnych wykładów z historii. Ja sprowadzałem różnych historyków z kraju. Wtedy była taka metoda, że jak gdzieś jakiś historyk jechał, to go zatrzymywano po drodze, a potem go puszczano w terminie, kiedy już na wykład by nie zdążył, bo z głowy. Więc ja się umawiałem, że dzwoniliśmy do siebie wzajemnie i on mi meldował na przykład, że wykład na wszelki wypadek, gdyby mnie zatrzymali, to wykład z taśmą został przesłany przez kuriera. Ja mówię, właśnie dostałem. Oczywiście żaden wykład nie był przesyłany nigdy, natomiast bezpieka wiedziała, że został przesłany i mnie pytali koledzy, jak ty to robisz, że do ciebie żadnego wykładowcę nie zatrzymują. A ja właśnie opowiedziałem, mówiłem po cichu tym, którym ufałem, jaką metodę stosuję, bo to można było ich przez telefon, jak się było na stałym podsłuchu, przekazywać różne historie.
Inauguracją dzisiejszych uroczystości było środowe spotkanie w ramach Przystanku Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Zofia Fenrych z IPN-u mówiła o duszpasterstwie akademickim i księdzu Andrzejewskim.
Dr Zofia Fenrych ze szczecińskiego IPN-u podczas wykładu w Gorzowie scharakteryzowała pojęcie duszpasterstwa akademickiego.
Tak to często jest w badaniach historycznych, że my musimy spojrzeć z pewnej sporej perspektywy na zjawisko, żeby je zbadać. I bardzo często wtedy ta drobna historia, ta taka osobista historia jest troszeczkę może tutaj gdzieś inaczej wyglądać. Dlaczego w ogóle taki tytuł dzisiejszego spotkania? Studencki wybór. Ponieważ właśnie perspektywa młodzieży, perspektywa uczestników, można powiedzieć podmiotu duszpasterstwa akademickiego interesuje mnie w tym wątku najbardziej. Właśnie tych odbiorców, czego oni szukali, co duszpasterstwo akademickie, czy właściwie Kościół katolicki w formie duszpasterstwa akademickiego dla tej młodzieży zrobił, uczynił, w jaki sposób próbował kształtować, zmieniać tą grupę, tak ważną grupę w polskim społeczeństwie. Zacząć myślę, muszę to od samej definicji, co rozumiemy poprzez duszpasterstwo akademickie, bo to też często nie jest jednoznaczne. Bardzo często używamy skrótu DA i jest on taki bardzo nośny, jest bardzo sympatyczny. Czasami tutaj jest też ODA, czyli dosłownie Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego. Wiem, że tutaj w Gorzowie też tak to jest określane. U nas w Szczecinie zasadniczo ODA jest jedna, to jest Duszpasterstwo Księży Chrystusowców i właściwie ODA się tutaj z tym jednym kojarzy, a rzeczywiście to jest po prostu przecież skrót Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego. I bardzo często tym skrótem ODA czy DA określamy właśnie jeden z ośrodków, jedno z miejsc, w którym się studenci ze swoimi duszpasterzami spotykali. Tymczasem DA, czyli Duszpasterstwo Akademickie, to jest pojęcie znacznie szersze. To jest pojęcie, które obejmuje wszystkie działania w ogóle Kościoła katolickiego wobec właśnie tej grupy młodzieży akademickiej, a niekiedy nawet szerzej, w ogóle świata akademickiego, ponieważ pierwotnie duszpasterstwo akademickie miało być skierowane właśnie nie tylko do studentów, ale do całego środowiska akademickiego, do pracowników naukowych, do profesorów, do wszystkiego, co się wokół uniwersytetów dzieje.
Przytoczyła ponadto wyniki prowadzonych badań, między innymi przez nią samą, a dotyczących zdefiniowania młodzieży jako grupy społecznej.
Druga rzecz, którą tutaj warto zdefiniować, jako spróbować portretować, to również było moim zadaniem, gdy przygotowywałam pracę doktorską, to w ogóle o kim mówimy, mówiąc o młodzieży i jaka ta młodzież w okresie PRL-u była. I tutaj kolejna rzecz, czy Państwo się w tym oczywiście odnajdą. Bazowałam całkiem sporo na badaniach statystycznych, które były robione w okresie PRL-u, zarówno przez stronę, nazwijmy to państwową, oficjalną, przez struktury uczelniane, jak również przez Kościół, bo również takie badania miały miejsce. I ciekawe rzeczy tutaj rzeczywiście nam się objawiają. Próbowano zbadać młodzież, która jest grupą niezwykle trudną do badania, bo raz, że przyjmuje wartości skrajne w swoich ocenach, bardzo, bardzo chętnie opowiada się w różnych skrajnych poglądach, tutaj patrzę tak na młodzież, czy się ze mną zgodzi, ale rzeczywiście jest tak, no, lubi młodzież się bardzo mocno utożsamić z jakimś jednym poglądem, a z drugiej strony błyskawicznie potrafi ten pogląd zmienić, z jednej skrajności w drugą. To jest taki czas, bardzo piękny czas, ale jednocześnie no, jest pod tym względem również trudne i pod tym względem jest bardzo trudne dla badacza, który próbuje tą grupę w jakiś sposób spróbować ogarnąć. I to widać również w badaniach socjologicznych, statystycznych tego okresu. Co jest jeszcze też istotną taką kwestią na samym wstępie tutaj, że młodzież jako grupa społeczna zasadniczo istnieje dopiero od XX wieku. I to nawet można podkreślić w drugiej połowie XX wieku. Wcześniej mamy przecież ludzi młodych, ale to najczęściej w wszelkich publikacjach, w badaniach, w różnego rodzaju przestrzeni w ogóle badawczej traktowani są po prostu jako młodzi dorośli. Nie ma odrębnej grupy, która ma swoje prawa, która ma prawo do właśnie jakiejś takiej prawa młodości, tak, do jakiegoś błędu, do jakiegoś postrzegania rzeczywistości innego niż dorośli. To są młodzi dorośli, którzy natychmiast powinni, wyrastając z dzieciństwa, powinni podejmować pewne zobowiązania, czy pracę zarobkową, czy w jakiś sposób utrzymanie rodziny i oczywiście wszelkie sprawy matrymonialne, im szybciej, tym lepiej również są z tym powiązane. Wśród wartości, które były badane, bardzo rzadko się pojawia właśnie wiara, czy w ogóle wartości związane z wiarą. O wiele częściej było szczęście rodzinne, osobiste szczęście, miłość, odwzajemniona miłość. To są elementy, które dla młodzieży wówczas były najważniejsze. Bóg i kwestie wiary pojawiały się, jeżeli w ogóle, to dopiero w dalszych wartościach, można w ten sposób powiedzieć.
Przedstawiła także historię powstania duszpasterstwa akademickiego na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat.
Kilka słów na temat idei duszpasterstwa akademickiego w myśl Kościoła katolickiego. Sama idea jest rzeczą, no myślę, że bardzo starą, bo właściwie niektórzy badacze duszpasterstwa akademickiego widzą ją już w średniowieczu, że już samo połączenie uniwersytetu z Kościołem, a jest to połączenie, myślę, że naturalne, ponieważ ludzie Kościoła bardzo mocno byli zaangażowani w tworzenie uniwersytetów średniowiecznych, już jest takim zalążkiem tego duszpasterstwa, bo już od początku tworzenia uniwersytetów zawsze był właśnie też opiekun duchowy, kapelan czy duszpasterz, który się właśnie danym uniwersytetem zajmował, właśnie tylko ten element duchowy, niekoniecznie naukowy. Także już jakby takich źródeł duszpasterstwa akademickiego można szukać w tym okresie. Jednak o takim duszpasterstwie, które dzisiaj rozumiemy pod tym terminem właśnie duszpasterstwo akademickie, to jest dopiero końcówka XIX wieku, początek XX. To jest moment, kiedy zaczyna się coraz bardziej popularyzować katolicka nauka społeczna Kościoła, gdzie jest coraz bardziej rosnące takie zainteresowanie Kościoła, takie można powiedzieć widoczne dla ludzi świeckich, zainteresowanie Kościoła człowiekiem, jego losem, jego codziennością, jego pracą. To jest jakby też takie źródło zainteresowania również młodzieżą studencką. Że ta młodzież studencka też zaczyna interesować i też widać potrzebę jej formacji.
W dalszej części swojego wykładu dr Zofia Fenrych omówiła fenomen duszpasterstwa akademickiego działającego w PRL.
W momencie, kiedy władza państwowa ówczesna, czyli już Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, przejęła pełnię władzy, czyli udało się zwalczyć podziemie niepodległościowe, zbrojne podziemie, tak dzisiaj znanych pod hasłem Żołnierzy Wyklętych. Gdy się udało pokonać opozycję parlamentarną, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, to rozpoczęto walkę z kolejnym wrogiem, jakim był Kościół katolicki. I między innymi sposobami walki było utrudnianie na wszelkie możliwe sposoby działalności organizacyjnej. Odbieranie funduszy, odbieranie majątków, odbieranie kolejnych praw, konieczność rejestracji wszelkiej działalności, która była przez Kościół prowadzona. I właśnie to spowodowało, że ta konieczność rejestracji, konieczność prawnego uporządkowania pewnej rzeczy, a jednocześnie przez to trudności z uzyskaniem takiego statusu, spowodowała, że te organizacje po prostu były zawieszane. Już nawet nie tylko zawieszane przez państwo, ale zawieszane przez sam Kościół. Dla bezpieczeństwa tych ludzi, dla bezpieczeństwa osób, które są zaangażowane, bo każda rejestracja to też właśnie jakaś identyfikacja z daną organizacją. I dlaczego w tych okolicznościach duszpasterstwo akademickie mogło przetrwać? Bo właśnie nie było taką organizacją, nie było organizacją zarejestrowaną, nie było rejestracji członków. Jak Państwo pewnie tutaj sobie przypomną, to myślę, że żadne z Państwa żadnych składek nie płaciło, nie musiało się podpisywać. Nawet często się zdarzało, że nie znali Państwo swoich nazwisk, a jedynie imiona i jakieś przydomki, na przykład związane z kierunkiem studiów czy jakimiś zainteresowaniami. Tak było bardzo często w większości ośrodków, to nie jest żaden też tutaj w tym momencie fenomen, tak po prostu było dla Państwa bezpieczeństwa. I dzięki temu, że że duszpasterstwo nie było organizacją, nie było strukturą, to można było oficjalnie prowadzić taką działalność i po likwidacji tych wszystkich sodalicji, Juventus Christiana i tak dalej, można było całość sił na to duszpasterstwo przeznaczyć. Początkowo działano w takich małych grupach, przede wszystkim właśnie też ze względów bezpieczeństwa. Tutaj mamy lata 50., jeszcze mamy początek lat 60. To też w dalszym ciągu są takie rozgrywki, też takie na początek prześladowanie, bardzo takie trudne dla Kościoła, ale też zawieszanie większości ośrodków duszpasterskich w całej Polsce. To są lata 50 do 56 roku. Po 56 roku chwilowa odwilż, która powoduje, że pewne rzeczy się udaje przeprowadzić, ale zasadniczo już od 57 roku po raz kolejny takie przekręcanie śruby, również w kontekście duszpasterstwa akademickiego. Kolejne kontrole, kolejne próby likwidacji różnego rodzaju ośrodków. Taką próbę tutaj mamy, jedna z najsłynniejszych, myślę, bo przeprowadzona, większość pozostała w planach, ale tutaj po prostu się to pokazano, jakby, że to nie przynosi oczekiwanego skutku. To jest próba likwidacji ośrodka duszpasterstwa Dominikanów w Poznaniu, gdzie w trakcie spotkania weszli funkcjonariusze milicji obywatelskiej i przebrani za milicjantów takich mundurowych, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. No i próbowali właśnie rozpędzić całe towarzystwo, zaplombowali pianino, zaplombowali bibliotekę. No i okazało się, że właśnie że to nie przyniosło żadnego skutku, bo nic nie udało się w żaden sposób udowodnić, przeprowadzić. A jedynie można powiedzieć, że się z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że się po prostu ta służba tutaj ośmieszyła. Ale takie próby były. To mamy rok 61. To się myślę, że zbiega bardzo wyraźnie z ograniczaniem religii w szkołach w tym okresie. Z kolejnymi reformami w kwestii edukacji, z reformami również na uczelniach wyższych. Ta próba ograniczania Kościoła również w kontekście duszpasterstwa akademickiego miała miejsce. Lata 60. to również właśnie to działanie w tych mniejszych grupach. To działanie różnego rodzaju poprzez zarówno duszpasterstwo duchowe, duszpasterstwo, które ma zachęcić do uczestnictwa w liturgii, takiego aktywnego uczestnictwa w liturgii, ale również to uczenie młodych ludzi tego, żeby konfrontować Ewangelię, czyli to, co słyszą w trakcie liturgii, to coś słyszą w trakcie rekolekcji, konfrontować z rzeczywistością, z własnym życiem i rzeczywistością, która otacza. To sami duszpasterze tutaj mówili, że to jest też kształtowanie elit, które te elity będą później kształtować rzeczywistość. I to też było celem duszpasterstwa akademickiego i też pracy w tych małych grupach. W latach 70. raz, że wzrasta liczba uczelni, wzrasta liczba studentów, Kościół uważa, że Kościół tutaj teraz rozumiem jako hierarchię Kościoła, że również powinien wzrosnąć udział studentów w życiu duszpasterskim Kościoła. Jak to sobie wyobrażali biskupi? Przede wszystkim zwiększyć liczbę ośrodków duszpasterstwa akademickiego. To z perspektywy czasu, można powiedzieć, była dosyć błędna decyzja. ponieważ to też sami duszpasterze to tak oceniali, ponieważ bardzo często musiały powstać ośrodki, musiały, ponieważ jakby wymagał tego lokalny biskup, w miejscach, gdzie mieszkali studenci, albo był jakiś kampus uniwersytecki, albo były akademiki, tam wszędzie z woli episkopatu miał powstać ośrodek duszpasterstwa akademickiego. No i pytanie teraz, kto ma taki ośrodek akademicki prowadzić? No proboszcz jest zajęty, jeden wikary jest zajęty, drugi ma troszeczkę mniej zajęć, w takim razie to on będzie prowadził. To jest człowiek, który niekoniecznie miał do tej pory kontakt ze studentami, to jest człowiek, który niekoniecznie musi być też no, gwiazdą intelektualną, a studenci to jest jakby grupa, która bardzo mocno potrafi szukać pewnych odpowiedzi, zadawać trudne pytania. I to są często po prostu księża, którzy do tego niekoniecznie są przygotowani, a jednocześnie to jest ich nowe zadanie. To są poza tym księża, którzy bardzo często na tym stanowisku się zmieniają. Do lat właśnie 70. duszpasterze starali się co jakiś czas spotykać, starali się w jakiś sposób organizować, pomagać sobie nawzajem. Oni się wszyscy świetnie znali, wiedzieli, kogo można zaprosić na przykład na rekolekcje, na wykłady. To środowisko było rzeczywiście takie wspierające się nawzajem. I oni bardzo chętnie by wspierali tych młodych, na przykład księży, wikariuszy, tylko kogo mają wspierać, jeżeli się nie spotykają? Bo nie jest już 60 duszpasterzy akademickich, ale 600. W dodatku z tych 600 oni co chwila się zmieniają. Także to była rzeczywiście sytuacja trudna dla duszpasterstwa akademickiego i pokazała właściwie w rzeczywistości, że nie była ona potrzebna, bo i tak studenci grupowali się, najbardziej przyciągały ich te największe ośrodki, gdzie najwięcej się działo, gdzie był jeden duszpasterz, który był odpowiedzialny właściwie tylko za duszpasterstwo akademickie. Może jakieś tam drobne rzeczy w parafii czy w klasztorze, bo bardzo często to byli księża zakonni, mieli jakoś dodatkowe, ale jednak ich priorytetem było duszpasterstwo akademickie i mogli jak najwięcej energii, czasu swojego studentom poświęcić.
Po wykładzie poprosiłem dr Zofię Fenrych o podsumowanie działalności duszpasterstw akademickich w Polsce. Czego szuka młodzież w duszpasterstwie akademickim?
Moim zdaniem, i to potwierdzają badania i różnego rodzaju wspomnienia, relacje, przede wszystkim autentyczności. W czasie PRL-u, gdzie wszystko było zakłamane, gdzie mamy propagandę na każdym kroku, oni potrzebowali prawdy i autentyzmu.
Czy to była kuźnia opozycyjnych kadr później?
Ja się z tym sformułowaniem nie zgadzam. Zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób wychowanych w duszpasterstwie akademickim zaangażowało się później w opozycję, ale to jest też to, co dzisiaj na spotkaniu padło. To było wychowywanie ludzi odważnych, ludzi, którzy rzeczywiście przestali się bać, ludzi, którzy poczuli się razem. I to niektórych prowokowało do opozycji, ale nie wszystkich, bo przede wszystkim uczyło też życia odważnego i uczciwego. I też właśnie w świecie, gdzie nieuczciwość była w cenie, gdzie kombinowanie było w cenie, ci ludzie chcieli żyć uczciwie. I myślę, że to jest równie odważne jak zaangażowanie w opozycję.
Relację przygotował Zbigniew Bodnar. Dziś, przypomnę, relacjonowaliśmy uroczystości związane z odsłonięciem pomnika księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Ksiądz prałat Witold Andrzejewski zmarł w styczniu 2015 roku za swoją działalność na rzecz opozycji antykomunistycznej. Był honorowany Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski.
Kraków. Listopad 1940 roku. Mieszkanie konspiracyjne.
Jerzy?
Ja! Jasiu!
Co ty tu robisz?
Co ty tu robisz?
Byłem jakiś czas temu we Lwowie. Zaszedłem nawet do ciebie. Zastałem kobietę, która powiedziała mi tylko, że zwiałeś do Francji.
A teraz spotykamy się tu. Jak zdrowie? Co u ciebie?
No dobrze. Widzisz, nie za bardzo mogę mówić, co u mnie.
Jeżeli dobrze cię rozumiem, to ja też.
Ty też?
Widzę, że panowie się znają.
Tak, ze szkolnych lat.
Zapraszam panów do pokoju. Major prosi, żebyśmy już zaczynali.
No, pod warunkiem, że da się pani zaprosić potem na ciasto i kawę.
Dam. ale raczej innemu panu.
Aż ty, Łotrze. Nic nie mówiłeś, że masz taką piękną narzeczoną.
A mam?
Możemy już zaczynać?
Oczywiście.
Cicho, słuchaj.
Proszę państwa, nasze spotkanie jest wbrew wszelkim nakazom, ale nie mogliśmy inaczej przedyskutować tak ważnych kwestii jak w liczniejszym gronie. Będę mówił możliwie najprecyzyjniej, tak żebyśmy jeszcze przed zmrokiem rozeszli się do swoich zadań. Jak się już państwo zorientowaliście, jesteśmy w dosyć niezwykłym gronie. Są wśród nas przedstawiciele wszystkich przedwojennych stronnictw politycznych, są panowie oficerowie, jest kilka osób działających już pod ziemią. Panowie i panie, otrzymaliśmy jasne dyrektywy od generała Sikorskiego, które, jak zdążyłem się zorientować, wszyscy tu akceptujemy i które należy wcielić w życie. Rozpoczynamy walkę z okupantem na trzech polach. Pierwsze to ochrona ludności. Drugie to dokumentacja zbrodni okupanta. Trzecie pole to budowa zrębów państwa powojennego. Za chwilę przejdziemy do dyskusji dotyczącej wyboru delegata rządu na uchodźstwie. Państwo nasze potrzebuje też zbrojnego ramienia, które wejdzie w bezpośrednią walkę z okupantem. Musimy wszystkie nasze organizacje wcielić do jednego ciała, jakim będzie państwo podziemne. Niezwykle ważne jest, jak mówił generał Sikorski, abyśmy działali wspólnie w ramach jednej hierarchicznej struktury. Aby mogło do tego dojść, musimy wszyscy zapomnieć o swych prywatnych ambicjach i ukierunkować nasze działanie na jeden cel, którym rzecz jasna jest wolna Polska. Przejdźmy do wyboru delegata.
Jestem zachwycony, kiedy patrzę, że to wszystko zaczyna działać.
Jan cię.
Daj spokój, Jerzy. Jan. Jesteśmy w ścisłym gronie i nie wypytujemy się nawzajem o nasze tajemnice. Możemy przecież porozmawiać o tym, co dzieje się dookoła, o czym każdy z nas dziś usłyszało.
Możemy. Ale musimy też pamiętać, że kiedyś nas mogą gruntownie wypytać, co każdy z nas mówiło. I nie mówię tu o gestapo, ale o naszych.
Tak, zaczyna mnie to już trochę męczyć. Oni wiedzą o nas wszystko. Nie wiem, jak to z wami, ale o mnie wiedzą, gdzie idę, z kim się spotykam, o której jem obiad i ile z tego obiadu zostawię. Ciągła obserwacja.
Ja z kolei myślę, że to dobrze jest mieć takiego anioła stróża. Poza tym pamiętajcie, że oni nie chronią tak naprawdę was, ale całą siatkę konspiracyjną. W razie wpadki wiedzą, jak łatać dziury, koło gdzie przerzucić i co najważniejsze, skąd ewentualnie nas odbijać.
Ilekroć wracam do domu, zostaję pod drzwiami kogoś, komu muszę podać hasło. I dopiero wówczas mogę wejść do domu.
Widzisz w tym coś złego?
Takie miałem zdarzenie, posłuchajcie. Ustalono przed paroma dniami, że w niedzielę, chwilę przed 10:00, przyjdzie do mnie łączniczka. Starsza pani z niebieską parasolką i workiem ziemniaków. Wstałem tego dnia wcześniej niż zwykle, więc postanowiłem wyjść na ranną mszę, która skończyła się o 9:30. Wracając do domu, zastałem łączniczkę na schodach, jak było w planie. A już następnego dnia dostałem od zwierzchników burę i naganę za to, że noc spędzam poza domem, pewnie o jakichś kobiet. Okazało się, że kobieta zrelacjonowała, no zresztą zgodnie z prawdą, że zamiast wyjść z mieszkania, wróciłem do niego z miasta.
Nie oświadczysz konspiracyjnej miłości, bo następnego dnia o tym będzie wiedziała nie tylko góra, ale i mąż.
Mnie nie w głowie takie przygody.
A kto powiedział, że o tobie mówi?
Teraz, kiedy Anglia i Francja przyłączyły się do wojny, wszystko powinno nabrać tempa.
Nie wydaje mi się.
Zgodzę się z Janem. To, że Niemcy suną wciąż do przodu, właściwie w każdym kierunku, znaczy, że mają odpowiednie zasoby ludzkie i niezbędne do tego uzbrojenie. Anglia i Francja są zbyt słabe, żeby zatrzymać teraz Hitlera. Zresztą nie kwapią się do tego, bo ich zwyczajnie na to nie stać. A politycznymi deklaracjami tanków i samolotów nie zwyciężysz. Coraz więcej mówi się o brutalności działań Szwabów. Mhm.
W Warszawie w ciągu jednego dnia zrobiono obławę i wywieziono do ciężkich prac 20 tysięcy mężczyzn. Rozstrzelano nie tylko niedoszłego delegata Boreckiego, ale także kilkudziesięciu innych działaczy politycznych. Jakby przeczuwali, że powstaje realne zagrożenie.
Albo jakby ktoś ich o tym informował. Rzecz jasna, nie miałem na myśli nikogo z naszej trójki. Ale nie bądźmy dziećmi. Skoro my możemy dotrzeć właściwie wszędzie, to i Niemcy też mogą.
Mam nadzieję, że my będziemy działać sprawniej niż oni. Muszę już wychodzić. Jutro wyruszam dalej.
Poruczniku Jur, proszę zreferować naszym zwierzchnikom, że łączniczka Hanna udała się w tym samym kierunku co porucznik Jan i że ten nosił się z zamiarem pozostania na noc łączniczki.
Naprawdę?
A jego poranny powrót do domu oznaczał ni mniej, ni więcej, tylko powrót z kościoła.
Uda się pan do Francji i poinformuje generała Sikorskiego o następujących ustaleniach. Wszystkie stronnictwa polityczne ustaliły nazwisko delegata, a także obsadzenie najważniejszych stanowisk w podziemnych władzach wykonawczych. Po drugie, przedstawi pan warunki każdego ze stronnictw, na które musi przystać rząd na uchodźstwie, jeżeli oczekuje poparcia władz z podziemia. Drugie pańskie zadanie wymagać będzie od pana lojalności i uczciwości w stopniu najwyższym. Odbierze pan od przedstawicieli poszczególnych stronnictw politycznych meldunki opisujące sytuację wewnętrzną i przekaże je pan tylko i wyłącznie reprezentantom tych stronnictw we Francji. Tylko i wyłącznie. Musi pan także złożyć przyrzeczenie, że nie wykorzysta pan tej wiedzy do realizacji swoich prywatnych interesów lub też do dyskredytowania któregoś ze stronnictw politycznych. Rzeczoną przysięgę złoży pan w towarzystwie przedstawicieli ugrupowań, których mieliśmy zaszczyt gościć wczoraj. Czy ma pan jakieś pytania co do powyższych kwestii?
Nie, panie majorze.
Jeszcze dwie sprawy. Otrzymacie mikrofilm z planami ruchu konspiracyjnego. W razie wpadki należy film wyciągnąć z pudełka, co sprawi, że klisza naświetli się i nie będzie zdatna do użycia. Pójdziecie tym samym szlakiem z tym samym przewodnikiem. Zabierzecie ze sobą chłopaka.
Słucham.
Ma 17 lat, chce wstąpić do wojska. Jego rodzice wyrazili zgodę, a wam może się przydać pomoc. To wszystko. Wyruszy pan jutro o godzinie 10:00 odmaszerować.
Jadąc na spotkanie z przewodnikiem, nie mogłem się do końca wyzbyć złych przeczuć związanych z ową wyprawą. Miałem podążyć szlakiem, z którym zdążyłem się dokładnie zapoznać. Liczyło się też doświadczenie przewodnika. Wszyscy bardzo dobrze o nim mówili. Mimo wszystko coś złowieszczego wisiało w powietrzu. Moi zwierzchnicy z Krakowa wydawali się nieco nadgorliwi w udzielaniu mi przestróg, zbyt zatroskani o moje bezpieczeństwo. W pociągu zmierzającym ku granicy zerkałem na swojego młodocianego podopiecznego i rozmyślałem o tym, co nas czeka. Z Zakopanego musiałem pokonać pieszo 10 kilometrów, by spotkać się z przewodnikiem.
To jest Zbyszek.
Co to za jeden?
Dzień dobry, proszę pana.
Decyzja przyszła z góry, ma iść z nami. Nie miałem nic do powiedzenia, rozkaz należy wykonać.
Kto za niego będzie odpowiadał?
Ja. W pociągu zarzekał się, że jest gotów nieść najcięższy plecak.
To prawda, proszę pana.
Każdy będzie niósł swój. Tak zawsze było i tak zawsze będzie.
A mówiłem ci, że z prawdziwym góralem nie ma dyskusji.
Słuchajcie, Janie, będę mówił prosto z mostu. Sabe na są wycieczkę nieco odłożyć. Albo jeszcze lepiej odrocyć w ogóle.
Obawiam się, że rozkazy są dosyć jednoznaczne. Nie mamy możliwości odwrotu.
Ale od teraz, wedle naszych umów, to ja odpowiadam za wasze bezpieczeństwo. I mówię wam, że lepiej byśmy się nie pchali teraz w góry.
Zbyszku, zostaw nas samych. Mhm. Stało się coś?
Jeden z nas, Franciszek, nie wrócił. Będzie już drugi tydzień, a szedł tą samą drogą, co my. Wiosna jest w pełni, to jej więcej patroli jeździ. Lepiej to odłożyć, mówię wam.
Ja wszystko rozumiem, ale wiadomości, które mam przekazać, są niezwykle ważne dla całego kraju. Niemcy suną dalej na Francję. Gdyby się okazało, że Francja padnie, nie będziemy mogli już nic przekazać naszemu rządowi, a dla naszej sprawy byłaby to klęska największa.
Tak czy siak musimy czekać, bo jak nic by działało w nocy, a w ulewie to nawet kozice po górach nie skaczą.
Ostatniego wieczoru przed wyruszeniem w drogę przewodnik poszedł do wsi wypytać o to i owo. Zjadłem kolację w towarzystwie jego ojca, starego, ale krzepkiego górala, oraz siostry, chorzej 16-latki. Wiedziała o wszystkich wyczynach brata i zazwyczaj mówiła o jego sprawach ze spokojem. Jednak tamtego wieczoru wydawała się przygnębiona i zachowywała się dziwnie, odkąd tylko się zjawiła.
Zbyszku,
Może pan pójść ze mną po wodę?
Oczywiście.
Ani się obejrzycie, a wyfrunie wam z gniazda.
Ano, wyfrunie.
A z syna musicie być bardzo dumni.
Bo jestem. To prawda.
Ba co? Nie jesteście zbyt rozmowni.
To ty, sprawda.
Gdzie oni poszli, że tak długo ich nie ma?
Siedź ta. Wrócą.
Zbyszku, coś ty taki blady. Stało się coś?
Nie, nic. Wszystko w porządku.
Przecież widzę, jak ci ręce tygoczą. Co się stało?
Naprawdę nic. To wszystko z zimna.
Przecież jestem za ciebie odpowiedzialny. Nie okłamuj mnie. Co to za tajemnica? Ewka, co się dzieje? No mówcie do jasnej cholery. Zbyszku, przecież wiesz, że to może być coś ważnego i dla mnie, i dla ciebie. Polubiliśmy się, jesteśmy teraz zdani tylko na siebie. Ty odpowiadasz za mnie, ja odpowiadam za ciebie. Powiedz mi, co usłyszałeś?
Wszyscy tutaj są pewni, że tamten przewodnik wpadł w sidła gestapo, że droga jest bardzo niebezpieczna. Jej brat polecił jej, żeby ze mną porozmawiała i przekonała mnie do zostania. Wówczas ty i jej brat również nie pójdziecie.
To szaleństwo pchać się teraz w góry, kiedy tam wszystkie doliny naszpikowane niemieckimi posterunkami. Chce pan zginąć? To proszę bardzo. Ale on jest za młody. A mój brat ma jeszcze ojca i siostrę.
Ach, rozumiem. Spokojnie. Przedyskutuję to z bratem.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.